Dziś w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pod hasłem Trzy filary bezpieczeństwa Polski. Te filary to militarny, energetyczny i żywnościowy. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Instytut Gospodarki Rolnej oraz Akademię Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Całość wydarzenia transmitowana przez telewizję Trwam także i poszczególne fragmenty są dostępne na stronie Radia Maryja, telewizji Trwam. Serdecznie zapraszamy do tego, aby sięgnąć, ponieważ konferencja niezwykle interesująca, niezwykle wartościowa, niezwykle również perspektywiczne, bo tematy jakże ważne. Raz, że bezpieczeństwo i te trzy wymiary, o których wspomniałem, militarny, energetyczny i żywnościowy. I dziś poniekąd chcemy nawiązać do tej konferencji, do również i tego tematu, do bezpieczeństwa, zwłaszcza w tym wymiarze żywnościowym, o rolnictwie bowiem, zielonej transformacji i sztucznej inteligencji w rozmowach niedokończonych. A naszymi gośćmi są doktor inżynier Krzysztof Malczewski, adiunkt Katedry Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pan Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Jeśli chodzi o nazwisko, zbieżność nieprzypadkowa. Panie doktorze?
Tak, jesteśmy braćmi i to urodzonymi w tym samym roku.
Tak, zatem bracia bliźniacy. I zainteresowania. Pan doktor, jeśli chodzi o to przedstawienie, widzimy, że tutaj no, systemy informatyczne. Jak tutaj to połączyć chociażby z tematem, który dzisiaj podejmujemy?
To połączenie jest wbrew pozorom dość oczywiste dla osób zaangażowanych w naukę, dlatego że zasady matematyki są dość uniwersalne i można je stosować zarówno w obszarze multimediów, ale też rolnictwa i innych dziedzin, które się wydawać mogłoby są całkowicie nieskorelowane. Także to połączenie jest dość naturalne i zwłaszcza w obszarze tak zwanych obliczeń symbolicznych oczywiste.
A jeśli chodzi o pana prezesa, to już z rolnictwem widzimy tutaj jasne korelacje. Prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej. To może też takie pytanie, jeśli chodzi o produkcję mleka w Polsce, taką dzienną i roczną.
Rocznie Polska aktualnie produkuje około 14 miliardów litrów mleka. Jeśli chodzi o dostawy do przemysłu, czyli ta produkcja hurtowa, która trafia do polskich mleczarni, jest to niespełna 13 miliardów litrów. Natomiast w ujęciu dziennym aktualne dostawy są na poziomie około 35 milionów litrów. Stawia to nas w pozycji trzeciej na terytorium Unii Europejskiej, a wliczając jeszcze Unię z czasów, kiedy Wielka Brytania była jej członkiem, mieliśmy wtedy czwartą pozycję.
A dziennie Polacy ile spożywają?
Rocznie Polacy spożywają około 220 litrów mleka bez masła. Masło liczone jest odrębnie i w ubiegłym roku było to 5 kg na osobę.
No proszę, to sporo, tak mogłoby się wydawać.
Tak, natomiast mamy w tej kwestii jeszcze sporo do zrobienia, dlatego że przeciętne wartości Unii Europejskiej oscylują wokół 300, natomiast w krajach takich jak Stany Zjednoczone spożycie w wielu stanach sięga 400 litrów, zatem jest niemal dwukrotnie większe. Wynika to z tego, że jest większa kultura w zakresie spożycia produktów czy artykułów mleczarskich i w tej kwestii powinniśmy dążyć do tego, żeby ta konsumpcja wewnętrzna, czyli jeden z elementów budowania naszej silnej pozycji na arenie międzynarodowej była coraz silniejsza, bo konsumpcja wewnętrzna jest jednym z elementów również rozwoju gospodarczego. Kolejnym elementem jest eksport i tu warto wspomnieć, że 30% naszej produkcji jest eksportowana dalej, w szczególności to są to kraje Unii Europejskiej, natomiast co ciekawe, 65% tej produkcji, która jest eksportowana do krajów Unii Europejskiej, jest reeksportowana dalej.
I tak spoglądając na kondycję chociażby polskiego rolnictwa i jednocześnie na korelacje, bo jesteśmy w systemie naczyń połączonych, regulacje i ograniczenia, które są nakładane na rolnictwo. Pan tutaj, pan prezes, wspomina o tych ilościach chociażby mleka. Widzimy, że są teraz podejmowane różnego rodzaju działania, aby chociażby właśnie ograniczyć hodowlę zwierząt. I takie pytanie, zdaniem panów, na ile urzędnicy odpowiedzialni za dzisiejszy kierunek działań polityki Unii Europejskiej wydają się dostrzegać przemiany, które w dynamicznym tempie następują w świecie?
Ja myślę, że warto wspomnieć o tym, jak wygląda dzisiejsza Unia Europejska i kto w tej Unii Europejskiej odgrywa niestety decydującą rolę. Te role odgrywają w szczególności Niemcy, którzy teoretycznie rzecz biorąc mają mocny i przemysł mleczarski i gospodarkę żywnościową, natomiast zdecydowanie mocniejszy mają dział ten wysokoprzemysłowy. Mam tu na myśli w szczególności przemysł motoryzacyjny i podstawą tak naprawdę budowania niemieckiej gospodarki jest eksport technologii, maszyn i samochodów. W związku z tym wszystkie działania, które podejmują Niemcy, a dalej Unia Europejska, tak naprawdę dążą do tego, żeby wspierać gospodarki wysokoprzemysłowe, czyli wspierać gospodarkę niemiecką czy francuską. Natomiast rolnictwo, z przykrością mogę stwierdzić, że ma być niejako poświęcone dla ratowania tego przemysłu motoryzacyjnego. Tu warto wspomnieć o tym, że niemiecki przemysł motoryzacyjny w ubiegłym roku tylko do Chin wyeksportował samochodów za 187 miliardów euro. Natomiast jeśli jesteśmy już przy artykułach mleczarskich, to dla porównania eksport artykułów mleczarskich do Chin wyniósł 7,8 miliarda euro. Zatem jest kilkadziesiąt razy mniejszy i w związku z tym widzimy, że ta cała polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku takim, żeby ratować przemysł motoryzacyjny, natomiast żywność niestety poświęcić i ją importować z innych krajów. Nie bez przypadku została reaktywowana ostatnio umowa Mercosur. Przypomnę, że jest to umowa o wolnym handlu z krajami takimi, które są potentatami w produkcji żywności i to przy niskich kosztach. Jest to Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. A mało tego, mówi się już o umowie FTA, czyli umowie o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, która jest również istotnym graczem na arenie międzynarodowej, a w szczególności określa takie ceny referencyjne, ponieważ ma giełdę o nazwie Global Dairy Trade, ta giełda należy do nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej Fonterra. Zatem podsumowując, niestety zmierzamy w kierunku utraty suwerenności jako kraju i jako również Unia Europejska w zakresie produkcji żywności, ponieważ mówię o utracie suwerenności, dlatego że kraj suwerenny to jest taki, który w szczególności zaopatruje swoich obywateli w żywność.
Suwerenność żywnościowa, o której wspomina pan prezes. Temat niezwykle istotny, jak tutaj zdążyliśmy to również zauważyć z pańskiej wypowiedzi, bo właśnie o tej suwerenności żywnościowej zależy między innymi właśnie to, na ile dany kraj, dane społeczeństwo ma możliwość i swobodę definiowania własnej polityki rolnej, własnej polityki żywnościowej, co przekłada się później na jakość chociażby tego pożywienia, a jak również i na jego ilość, co też, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, w dobie chociażby wojny na Ukrainie, ma niebagatelne znaczenie, kiedy to rynek potrzebuje zwiększonej ilości żywności, a niejednokrotnie jej brakuje, o czym informują chociażby media. To niezwykle istotne, chociażby w naszym również i dzisiejszym temacie, gdy rozmawiamy o rolnictwie, zielonej transformacji i sztucznej inteligencji. Pan prezes wspomniał również o imporcie. Polska, jeśli chodzi o chociażby o mleko, to zajmuje wysoką pozycję. Czy są takie przykłady, gdzie pomimo tego, że produkujemy, że jesteśmy w czołówce, to jednak dany towar importujemy spoza granic naszej ojczyzny.
Tak, zdecydowanie takie sytuacje są obserwowane i to zarówno na rynku detalicznym, jak i na rynku przetwórców. Warto wspomnieć tu o strukturze handlu detalicznego. On w 55% w tej chwili jest zawłaszczony przez sieci handlowe, które mają już coraz większy udział w rynku. Mało tego, w tym roku wiodące sieci spożywcze zapowiadają otwieranie przynajmniej jednego sklepu dziennie. Czyli mamy do czynienia z dominacją obcych sieci, które w zasadzie nie są żadnymi przepisami ani zmuszane, ani też nie ma sugestii z naszej strony, żeby kupować produkty polskie. Zatem dostęp do rynku polskiego po stronie handlu detalicznego jest niemal pełny. I Polska w odróżnieniu do takich krajów jak chociażby Czechy czy Niemcy, no w sposób w mojej ocenie niedostateczny chroni dostęp do naszego rynku. Przykładem tu są Niemcy chociażby, którzy poprzez system różnych certyfikatów i norm w sposób precyzyjny określają zasady wejścia na ten rynek. Zatem certyfikaty są narzędziem do segregacji dostawców, którzy chcą być obecni w sieciach handlowych. Oczywiście nie wszystko zależy od polityki, dlatego że większość certyfikatów na rynku niemieckim pochodzi z samych sieci handlowych. Zatem to sieci handlowe je tworzą, choćby niemieckie w Niemczech, po to, żeby nie dopuszczać do zalewu produktami chociażby z Polski, lepszej jakości, wyprodukowanymi jeszcze w lepszych standardach i poprzez ten system certyfikacji chroni się dostępu do tego rynku. Także powinniśmy pójść tym śladem i korzystać z tego typu wzorów, bądź też z modelu czeskiego, który z kolei mówi o tym, że w ubiegłym roku 40% produktów w czeskich supermarketach ma pochodzić z czeskich fabryk i od czeskich rolników. W następnych latach te wolumeny miały być zwiększane co 5%, aż uzyska się przynajmniej 55%, a zatem większość produktów rolno-spożywczych dostępnych w czeskich marketach byłaby czeska. Tu tego typu standardy można byłoby w Polsce wprowadzić, żeby ten rynek, można powiedzieć, w cudzysłowie cywilizować. I tu mówimy o dostępie do tego rynku pod względem detalicznym. Natomiast nie bez znaczenia pozostaje fakt dostępu do rynku po stronie surowcowej. Powszechnie mówiono już w ubiegłym roku, ale i w bieżącym, o tym, że ukraińskie zboże nasz rynek destabilizuje, że teoretycznie rzecz biorąc mieliśmy zorganizować tranzyt, natomiast no, wielu kupujących wykorzystało okazję i to zboże po prostu pozostało w Polsce. Natomiast podobną sytuację obserwujemy również w zakresie mleka i artykułów mleczarskich, ale i półproduktów, ponieważ do Polski trafia aktualnie mleko z Litwy, z Łotwy, z Niemiec, z Francji, ale i nawet z Wielkiej Brytanii. I warto tu podkreślić, że w cenach o 40% niższych, aniżeli to dostępne na rynku spotowym, czyli rynku krótkoterminowym na rynku polskim. Powoduje to niestety słabszą kondycję polskich przetwórców, ponieważ przedsiębiorstwa, które odsprzedawały dotychczas nadwyżki mleka, mają te ceny znacząco zaniżane poprzez ten dopływ tych produktów, przepraszam, surowców z zewnątrz. Ponadto mamy do czynienia z importem artykułów mleczarskich, które zarówno kupują przetwórnie, jak i bezpośrednio sieci handlowe, które również no, ten rynek niestety destabilizują.
Jeśli jesteśmy przy również i cenach, to pytanie, ile kosztuje produkowanie chociażby litra mleka? Jak to się przekłada później, że ono tyle kosztuje, a nie mniej albo więcej w sklepie? I to nie tylko dotyczy, prawda, kwestii mleka, ale w ogóle właśnie produktów. Kto dyktuje te ceny?
tu ojciec dotknął sedna sprawy. Otóż w Polsce mało kto prowadzi rzetelne i takie precyzyjne analizy w zakresie zarówno wielkości kosztów produkcji mleka, jak i takiego monitoringu kosztów produkcji. Warto wspomnieć, że cykl produkcji mleka jest cyklem 5-letnim. Zatem o kosztach produkcji mleka powinniśmy mówić tak naprawdę w okresie uśrednionym i przyjąć ten cały 5-letni cykl. Ubiegły rok to była konsekwencja pewnych zdarzeń popandemicznych, czyli wysokiej inflacji, dużego wzrostu kosztów produkcji, ale i też konsekwencja agresji rosyjskiej na Ukrainie, co spowodowało wzrost cen nośników energii i kolejny wzrost kosztów produkcji. Zatem początek ubiegłego roku rozpoczął się z gwałtownym i wręcz nieustającym wzrostem kosztów produkcji niemal do samego końca roku. Natomiast przeciętnie na terenie Unii Europejskiej koszty produkcji mleka od lipca ubiegłego roku już zaczęły spadać. Co nie znaczy, że wszędzie i co nie znaczy, że w takich krajach jak Polska. Dlatego, że w Polsce niestety poziom zapożyczenia i związania umowami kredytowymi u rolników jest zdecydowanie większy aniżeli w takich krajach jak Niemcy. I nawet jeśli składowe kosztów odpowiadające za pasze i za nośniki energii, mam tu na myśli przede wszystkim prąd elektryczny i paliwo, spadały od ubiegłego roku, to w tym samym czasie wzrastały koszty kredytów, odsetki bankowe. I sam spotykam się z rolnikami, którzy aktualnie przy jeszcze wysokich cenach mleka w kwietniu czy w maju połowę wynagrodzenia za mleko przekazywały bankom. Zatem tak naprawdę czynnik, który w największym stopniu boli w tej chwili polskich producentów, to są konsekwencje wysokich kredytów i braku dopłat do tych kredytów ze strony państwowej. Niejednokrotnie było tak, że choćby na rynku niemieckim producenci uzyskiwali jedno, a maksymalnie 2% kredyty i to na bardzo preferencyjnych warunkach. Zatem ich warunki w zakresie wzrostu produkcji rolnej i jego potencjału były zupełnie inne. Ponadto ta przewaga, którą wykazują właśnie Niemcy w kwestii kosztów wytworzenia i przetwórstwa, niestety w pewien sposób dotyka rynek polski, ponieważ ci sami Niemcy, którzy te produkcje u siebie realizują, oni niejednokrotnie dostarczają do nas albo surowiec, albo choćby sery dojrzewające, które są tego ewidentnym przykładem, w cenach dumpingowych, a zatem zdecydowanie poniżej kosztów produkcji. I tu niestety pojawia się wniosek taki, że jest to wojna gospodarcza o zarówno rynek przetwórców, jak i o konsumenta. Dlatego, że konsument oczywiście będzie wybierał tańszy produkt. Dlatego tu podstawą jest budowanie tej świadomości, żeby wspierać polskie przetwórnie i polskich rolników i polskich producentów, ponieważ to one są fundamentem suwerenności. Ale w pewnym sensie też będzie eliminował niestety polskie przetwórnie. Dlatego, że producenci, którzy dostarczają mleko poniżej kosztów, niestety z tej produkcji będą rezygnować, a z kolei przetwórnia bez surowca niestety będzie postawiona w stan likwidacji. Zatem mamy do czynienia z wojną gospodarczą.
Bodajże pan minister Telus podczas dzisiejszej konferencji w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej przytoczył przykład bodajże Litwy, która przez 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej zagwarantowała sobie pewnego rodzaju brak dostępu do swojego rynku przez obcy kapitał, prawda? I no, ma teraz poukładany taki, a nie inny sposób swój rynek wewnętrzny. U nas jest to troszeczkę inaczej. Czy na obecnym etapie w jakikolwiek sposób jako państwo chronimy swój polski rynek?
Przykład Litwy jest doskonały, dlatego że on w sposób ewidentny odsłania słabości procesu transformacji po 1989 roku, kiedy to nasz rynek czy nasza wtedy nasze Ministerstwo Skarbu sprywatyzowało handel detaliczny, czyli oddało to niestety w obce ręce. Natomiast jestem zdania takiego, że trzeba tworzyć konkretne rozwiązania, a nie narzekać, dlatego że pewnych zdarzeń historycznych już nie odwrócimy, a zatem trzeba próbować znaleźć się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy i tworzyć rozwiązania. Rozwiązań tu wbrew pozorom jest kilka. Pierwsze rozwiązanie to tak zwane porozumienia trójstronne. Mam tu na myśli organizacje rolnicze i tu podstawą jest zrzeszanie się rolników, jednoczenie i mówienie wspólnym głosem. Drugim elementem tego trójkąta są przetwórnie, czyli na przykład mleczarnie, zakłady mięsne bądź inne, a trzecim handel. I wówczas w takich porozumieniach trójstronnych zawierane są ceny płodów rolnych na bazie takich osiowych produktów, jak chociażby masło, czy inne produkty, czy chleb. I te ceny są ustalane w interwałach czasowych. W zależności od tego, jak strony to uzgodnią. Albo na 3, albo na 6, 9, bądź 12 miesięcy. W ten sposób zarówno przetwórcy, jak i producenci rolni są w stanie w dłuższej mierze planować jakieś inwestycje. Dlatego, że w zasadzie przy obecnym systemie prawnym rolnik nigdy nie wie, za ile sprzeda, dlatego że produkuje niejako w ciemno. Produkcja pasz jest wykonywana pod gołym niebem, to jest pierwszy element ryzyka, natomiast ten drugi przychodzi ze strony handlu, ponieważ to handel de facto decyduje o tym, ile za ten produkt zapłaci, a z kolei z tego produktu ile zostanie, tyle płaci się rolnikowi za surowiec. Zatem podstawowym czynnikiem, który tu warto przyjąć, jest ucywilizowanie tych umów pomiędzy handlem, rolnikami, a przetwórcami. Kolejny element, który warto byłoby tu poruszyć, to jest promowanie czy rozszerzenie idei patriotyzmu konsumenckiego, polegającego na tym, że pewne preferencje podatkowe sieci handlowe uzyskują, ale pod warunkiem tego, że na przykład 50% albo 55% produktów rolnych, tych kluczowych dla nas, jest polskie. No bo oczywiście nie będzie to dotyczyło takich produktów jak choćby kawa, która, jak wiadomo, w Polsce nie jest uprawiana. I ostatnim elementem, i myślę, że najważniejszym, takim bym określił klamrowym, jest aktywność państwowa dużych spółek, takich jak Orlen, czy choćby Ministerstwa Aktywów Państwowych, i budowa polskiej sieci handlowej, może nie od podstaw, ale skorzystanie z sytuacji i akwizycja, czyli przejęcie gotowej struktury, często od funduszy inwestycyjnych. Takich sytuacji w ostatnim czasie obserwowano na rynku produktów szybko zbywalnych kilka i niestety z przykrością powiem, że Polska te szanse jeszcze za poprzedniej władzy straciła. Mianowicie można było przejąć sieć handlową, tę sieć handlową rozwijać i wówczas ta sieć z jakimś istotnym udziałem w rynku by tworzyła wzór tych poprawnych praktyk kupieckich.
A mówił pan Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej. Przechodzimy do pana doktora, inżyniera Krzysztofa Malczewskiego. Panie doktorze, wsłuchując się w wypowiedź pana prezesa, niejednokrotnie pojawiało się słowo ceny, prognoza. Ceny i prognoza. I tutaj jeśli chodzi o rolników, którzy niejednokrotnie mają wielką bolączkę właśnie z kwestią tego, za ile kupią, za ile sprzedadzą produkt, który jest wytworem ziemi i pracy rolników. Czy dzisiaj przychodzi chociażby nauka, technika, informatyka z jakimiś narzędziami, które pomagają rolnikom w tym prognozowaniu cen?
Z całą pewnością tak, dlatego że generalnie rzecz biorąc specyfika rynków rolnych, ale też cen w kontekście rozpiętości w czasie, no, jest charakteryzowana przez takie parametry statystyczne, które są dość trudne w analizie komputerowej. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast tylko wspomnę o tym, że jest dość duża taka zmienność dynamiczna, nieprzewidywalność rynku, nieprzewidywalność cen i tym samym też trudności w szacowaniu przyszłych wartości. I tutaj ostatnie zdobycze cywilizacji czy nauki z zakresu sztucznej inteligencji doskonale się do tego nadają, dlatego że w tradycyjnych takich metodach obliczeniowych generalnie rzecz biorąc nie jesteśmy w stanie podążać za tymi zmianami w kontekście zmian dynamicznych i pewnej takiej nerwowości tych szeregów czasowych tak zwanych. Natomiast sztuczna inteligencja, bazując na inspiracjach biologicznych, jest w stanie trochę działać tak jak bardzo doświadczony człowiek z wielkim doświadczeniem życiowym i z nieograniczoną wiedzą ekspercką z danej dziedziny. I takie modele współcześnie się tutaj implementuje i stosuje w wielu obszarach nauki, ale nie tylko w obszarze przewidywania pewnych trendów, ale też w takich dość powszechnie tutaj anonsowanych medialnie obszarach, takich jak na przykład generowanie tekstu, generowanie całych gotowych fotorealistycznych filmów, z których cała treść i fabuła może powstać przy użyciu komputera bez jakichkolwiek wskazówek ze strony operatora takiej maszyny. Także to wprowadza całkowitą rewolucję, ale też zagrożenia w zakresie możliwości stosowania takiej technologii, będąc tym samym narażeni na możliwość wykluczenia tradycyjnych twórców zarówno obrazów, jak i filmów krótko- i długometrażowych, co nie będzie stanowiło w najbliższej przyszłości żadnej przeszkody i będzie można generować właściwie długometrażowe filmy przy użyciu zwykłego komputera. I taki model obliczeniowy będzie w stanie być uruchomionym na zwykłym komputerze osobistym. Natomiast wracając do naszego zagadnienia związanego z nieprzewidywalnością cen i tym samym ułatwieniem rolnikom pracy i planowania swoich inwestycji w zakresie również zwrotu, to tutaj sztuczna inteligencja, bo o niej mowa, też może stanowić dużą pomoc, dlatego że jest w stanie, tak jak wspomniałem, bazować na ludzkim doświadczeniu i metodach tak zwanego uczenia maszynowego, czyli nauczyć maszynę myśleć tak jak człowiek o nieograniczonej wiedzy, o nieograniczenie pojemnym umyśle i wielkiej wiedzy i reagować na dane zagrożenia, na dane zmiany znacznie szybciej niż posługując się metodami konwencjonalnymi. Tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że taka metodologia rozwiązywania problemów jest dość stara już, dlatego że powstała już w latach 50. poprzedniego wieku. Wprawdzie wtedy obwieszczono koniec tej technologii i zaprzestano badań, natomiast w ostatnim czasie za sprawą pewnego odkrycia, które dokonało się na Uniwersytecie w Montrealu, mamy okazję obserwować znaczne przyspieszenie badań i postępu technologicznego w tym zakresie. Także temu też zawdzięczamy tak zwaną czwartą rewolucję przemysłową, która wprowadza bardzo duże zmiany w zakresie technologii, ale też sama technologia rodzi rozmaite okoliczności, w których może być stosowana. I w rolnictwie oczywiście taką technologię w zakresie planowania, przewidywania zarówno pogody, cen, ale też monitorowania kosztów produkcji, również w kontekście minimalizowania ryzyka niepowodzenia inwestycyjnego będzie można już teraz stosować. Także z całą pewnością takie narzędzia informatyczne warto wytworzyć nawet przy użyciu państwowych uczelni w Polsce, które by pomogły producentom rolnym w sposób efektywny i konkurencyjny na arenie międzynarodowej prowadzić własne inwestycje rolne i tym samym zmniejszać ryzyko niepowodzeń inwestycyjnych, a tym samym zwiększać wpływy do budżetu również, dlatego że będzie to powodowało rozwój gospodarczy i z całą pewnością zwiększy również naszą suwerenność żywnościową i niezależność w tym zakresie, dlatego że ten element jest tutaj dla nas szczególnie istotny. No tutaj polskie rolnictwo zmaga się z szeregiem problemów. Jednym z nich jest nakładanie rozmaitych podatków emisyjnych na polskie rolnictwo, dlatego że ten element tutaj przez eurokratów jest wskazywany jako podstawowe źródło niszczenia środowiska naturalnego naszej planety. Oczywiście jest to nieprawda, niemniej jednak stanowi taki pas balastowy zakładany na na plecy polskiego rolnictwa i tym samym, ale nie tylko rolnictwa, dlatego że gospodarki również przemysłowej, co obserwujemy za sprawą Turowa i innych elementów, kiedy polski przemysł jest zmuszony do ponoszenia dużych wydatków na rzecz rozmaitych podatków emisyjnych i kar nakładanych przez TSUE. I tym samym tego typu elementy stanowią właściwie działają przeciwskutecznie do naszych tutaj zamiarów rozwoju. Niemniej jednak warto się temu przeciwstawiać i miejmy nadzieję, że system ETS, który jest nakładaniem podatków emisyjnych na ciężki przemysł, przetwórstwo i tak dalej, nie zostanie rozszerzony do gospodarstw domowych i transportu drogowego, dlatego że to spowodowałoby właściwie utrudnienie życia i zwiększenie kosztów ponoszonych na rzecz utrzymania gospodarstw domowych i zwykłego transportu przez każdego obywatela. Pamiętajmy, że samochody elektryczne na razie są bardzo drogie i zważywszy na średni wiek auta samochodu spalinowego, no nie zanosi się na to, żeby społeczeństwo było w stanie w całości swój park maszynowy, park samochodowy zmodernizować na pojazdy elektryczne w całości. Dodatkowo taka infrastruktura musi zostać oddana proporcjonalnie do wzrostu, a już w tej chwili obserwujemy problemy w zakresie drożności infrastruktury energetycznej przy zainteresowaniu fotowoltaiką. A co dopiero w momencie, kiedy tych samochodów elektrycznych namnoży się więcej. Dodatkowym elementem jest to, że taki samochód elektryczny wcale nie ma nic wspólnego z normami ekologicznymi, dlatego że do produkcji baterii trzeba wydobyć ponad 300 ton ziemi w trakcie wydobycia litu czy kadmu, także degradacja środowiska naturalnego w zakresie samej produkcji, nie mówiąc o utylizacji takich ogniw, no tutaj jakoś pozostaje niezauważona, podczas gdy nowoczesne silniki spalinowe w tej chwili no, nie emitują tego dwutlenku węgla tyle, co przed laty i taki silnik diesla nowoczesnej generacji jest silnikiem właściwie niskoemisyjnym. Ta technologia właściwie w szczytowym momencie swojego rozwoju technologicznego jest w jakiś sposób ucinana i jest tutaj stygmatyzowana, szukając tutaj dziury w całym, że tak się wyrażę, podczas gdy samochody elektryczne wcale ekologiczne nie są, a wymagają mnóstwa nakładów i również trudów związanych z utylizacją takich ogniw. Także jestem sceptyczny co do takiego tempa wdrożenia tego, dlatego że owszem, idea jest słuszna, ale nie może być realizowana pod przymusem i w takim tempie, które jest narzucane odgórnie.
Panie doktorze, jaka korelacja następuje i zachodzi pomiędzy zieloną transformacją a inflacją?
Właśnie. I tutaj też na uwagę zasługuje jeden element, dlatego że ten element, owszem, bardzo często inflacja jest kojarzona ze wzrostem cen nośników energii, a tak naprawdę dość istotnym elementem jest to, że do wytworzenia energii elektrycznej, czyli właściwie takiego elementu, który jest konieczny do wyprodukowania każdej jednej rzeczy w Polsce, zarówno w zakresie żywności, jak i przemysłu, jak i produkcji, jest potrzebny prąd elektryczny. A z kolei elektrownie, które w większości nadal działają na podstawie węgla kamiennego i brunatnego, no, są w pewien sposób tutaj karane za użytkowanie naszych naturalnych złóż energetycznych, takim jakim jest wspomniany węgiel, są karane przez eurokratów właśnie poprzez nakładanie podatków emisyjnych. To jest pewien problem, dlatego że ten komponent w postaci podatku emisyjnego, który jest doliczany do każdego jednego kilowata energii, będzie w dalszej kolejności stanowił o tak zwanej drugiej rundzie inflacji, czyli innymi słowy droższy prąd będzie powodował przeniesienie tego kosztu na koszt produkcji jednostkowej rozmaitych dóbr i usług i tym samym powodował wtórnie inflację jakby drugiego rzędu. Także ten element ma szczególne znaczenie choćby z tego powodu, że o ile w 2017 roku wyemitowanie jednej tony dwutlenku węgla kosztowało około 5 euro, to w tej chwili cena takiego certyfikatu emisyjnego sięga już 100 euro. To oznacza to, że sam podatek związany z produkcją energii wzrósł 20-krotnie, co też nie ma logicznego uzasadnienia, bo o ile wstępna koncepcja była taka, żeby podatek emisyjny był niejako ekwiwalentem za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, no to posługując się tą logiką, przecież ten sam kilowat energii wytworzony taką metodą w 2017 roku powodował identyczne straty dla środowiska naturalnego jak obecnie. To dlaczego kosztuje to aż 20-krotnie więcej? Także tutaj tego typu odpowiedzi możemy szukać chociażby w tym, że Unia Europejska uwolniła rynek handlu tymi zielonymi certyfikatami i tym samym dopuściła do udziału w tym kotle tak zwanych instytucji finansowych, które przejęły w całości ten rynek, w większości przynajmniej, dlatego że stanowi to w tej chwili 55% ogółu certyfikatów emisyjnych jest w rękach instytucji finansowych, które kupują te certyfikaty zielone na jakiś czas, licząc na to, że one zdrożeją i sprzedają jeszcze drożej. To oznacza to, że jest to przedmiotem spekulacji, handlu i tym samym instytucje finansowe oczywiście się w ten sposób na tym bogacą, natomiast koszty swojego dobrobytu przenoszą na właśnie takie gospodarki jak Polska, Czechy i Hiszpania, które energetykę opierają w większości o własne złoża naturalne i tym samym zmuszają nas do ponoszenia kosztów tego typu transformacji energetycznej, dlatego że mimo wszystko te pieniądze, nawet była taka koncepcja niedawno w Parlamencie Europejskim brana pod uwagę, żeby utworzyć specjalny fundusz ubezpieczeniowy, który będzie niejako takim wentylem bezpieczeństwa i pozwalał na to, żeby ten proces transformacji energetycznej i ciężaru ponoszenia kosztów na rzecz certyfikatów emisyjnych złagodzić. Natomiast o ile Parlament Europejski taki plan miał, to Rada Unii Europejskiej już się temu sprzeciwiła i dodatkowo jeszcze ograniczyła wielkość tego funduszu, to znaczy do 59 miliardów euro do 2030 roku. Także konkludując, no, ma się nieodparte wrażenie, ten system nakładania takich podatków, danin i kar za produkcję energii wytwarzanej z naturalnych złóż jest takim celowym czynnikiem hamulcowym polskiej gospodarki i celowym takim spowalniaczem, który powoduje to, że z zewnątrz, o ile być może polska gospodarka była postrzegana jako ten szybko rozwijający się podmiot, no to trzeba go w jakiś sposób spowolnić, a najprostszym sposobem jest nałożenie kar i obowiązków.
O rolnictwie, zielonej transformacji i sztucznej inteligencji w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja z doktorem inżynierem Krzysztofem Malczewskim, adiunktem Katedry Systemów Informatycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz panem Jarosławem Malczewskim, prezesem Polskiej Grupy Mleczarskiej. Dziś porozmawiamy. Do tej rozmowy serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy, dziękując naszym gościom za to wprowadzenie, które zostało poczynione. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 na zegarach 9 minut po godzinie 22. 12 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych o rolnictwie, zielonej transformacji i sztucznej inteligencji. Dziś rozmawiamy, naszymi gośćmi są pan doktor inżynier Krzysztof Malczewski oraz pan Jarosław Malczewski. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i zacnych gości w studio. Kłania się Danuta z okolic Sanoka. Przysłuchuję się tej audycji i chciałabym się podzielić taką własną refleksją. Ja urodziłam się i wychowałam na wsi. I chcę powiedzieć, że tak zdrowej żywności, jak mieliśmy przed laty, to Polska już nigdy nie będzie miała. A dlatego, że najpierw komuniści zniszczyli punkty skupu mleka, punkty skupu żywca, to na plecach rękami Solidarności, a teraz rękami powiatowych weterynarzy zostało całkowicie wycięte w pień małe, drobne gospodarstwa rolne, te wielopokoleniowe. I to jest wszystko, to było wszystko robione z premedytacją i z dokładnością aptekarską. Dawniej na każdym mostku stała bańka z mlekiem i to mleko było zdrowe. Bydło było chowane ekologicznie. A dzisiaj te mlochy zawijają siano w folię, to jest trucizna. I to, co się teraz wyczynia z polskim rolnictwem, co wyczynia Unia Europejska, ci złodzieje z Unii, bo to nie są ludzie, którym zależy na tym, żeby Europa była mocna, silna, żeby miała swoją żywność. To jest światowy po prostu zamysł, żeby to europejskie rolnictwo zniszczyć. Ja podam tylko prosty przykład, jak bezmyślne i chore jest prawo europejskie, a Polacy nie wiem dlaczego godzą się na to. Przed kilku laty, wszyscy na pewno pamiętają państwo w studio i ojciec, jak co się działo na Lubelszczyźnie, jak były tępione, jak były mordowane maciory, były porażane prądem. To jest po prostu nie do uwierzenia, nie do opisania. Z czego ci rolnicy mieli żyć, jak mieli kredyty? Wielu rolników popełniło samobójstwo. Kto za to odpowie? Nikt nie odpowiedział. Nikt. To samo jest ze zbożem, które zaczęło napływać z Ukrainy. Przecież rolnicy apelowali do byłego ministra. Minister ciągle zapewniał, że jest wszystko okej, że jest pod kontrolą. Teraz się okazuje, polskie magazyny są zapakowane ukraińskim zbożem. Zapakowane. W tamtym roku krocie rolnicy płacili za nawozy, a teraz 650 zł za tonę pszenicy. Przecież to jest chore. To jest postawione na głowie. Ja podam prosty przykład, co wyprawia mlekowita w Sanoku. Proszę sobie wyobrazić, rolnicy, którzy przestali oddawać mleko do mleczarni, nie mogą wybrać swoich udziałów przez 5 lat. A teraz co się okazuje? Mleczarniak proponuje, żeby sobie rolnicy wybierali w towarze. No Boże mój, przecież to jest chore, przecież to jest nasza praca. Oni obracają naszymi pieniędzmi. I nawet nie ma z kim porozmawiać. I panowie mówicie, że trzeba zakładać, no do kogo się tam zwracać, zakładać jakieś związki, żeby mieć... Rolników nikt nie słucha. Co jeden urzędnik to jest mądrzejszy. Ja, choć nie jestem uczonym człowiekiem, ale nie trzeba być żadnym mędrcem, żadnym matematykiem, żeby wiedzieć, jak co w gospodarstwie robić. I niech nas nie uczą ani polscy urzędnicy, ani europejscy, bo dopóki Unia nie zaczęła wkładać swoje 3 grosze w rolnictwo, wszystko było okej. A jak zaczęli rządzić ci złodzieje z Europy, jest tragicznie. Ja absolutnie się nie dziwię, że młodzi uciekają ze wsi i młodzi nie ma po prostu następców. Nie ma i nie będzie, bo na takie rządy, na takie coś, że się polski rząd zgadza, to jest chore. Skoro Niemcom, przepraszam za moje wzruszenie, ale jestem tak zdenerwowana, bo jak sobie pomyślę, dawniej każdy mógł sprzedać, co kto wychował.
Pani Danuto,
a dzisiaj
bardzo
jak mają rolnicy cokolwiek chować,
Danuto,
jak nie ma komu sprzedać?
Danuto,
a wędliny, mięsa w sklepach jest do koloru, do wyboru, więc skąd to jest?
Pani Danuto, prosimy o sfinalizowanie wypowiedzi, aby też inni radiosłuchacze mogli
Ojcze, dziękuję serdecznie, że ta audycja jest w Radiu Maryja, że możemy się wypowiedzieć my jako słuchacze. Serdecznie pozdrawiam i bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich rolników w Polsce. Tylko Panu Bogu możemy zawierzyć, nie ludziom. Tylko Panu Bogu, bo po Panu Bogu nie da się, nie można nic poprawiać. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem, Pani Danuto. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę.
Ja myślę, że warto wspomnieć odnośnie jakości żywności i odpowiedzieć na te wątpliwości, które zgłaszają radiosłuchacze. Otóż od 2004 roku jesteśmy członkami Unii Europejskiej, a zatem prawo unijne stało się dla nas prawem nadrzędnym. Nie tylko w kwestiach ogólnych, natomiast również w kwestii polityki rolnej. Obowiązuje wspólna polityka rolna, która nakłada szereg nowych regulacji w zakresie przygotowania produktu do sprzedaży, wytworzenia i określa wszystkie procedury i ich zgodność przy procesie wytwarzania. Zatem przepisy tu odgrywają kluczową rolę, a w drugiej mierze za jakość produktów odpowiadają kupujący, ponieważ mamy do czynienia, jak mówiliśmy wcześniej, z dominującym udziałem sieci handlowych, które to z kolei te ceny narzucają. Jeśli chodzi o rynek owoców i warzyw, to on jest tu wart do wspomnienia czy do zaakcentowania w pierwszej kolejności, ponieważ na tych rynkach od wielu lat obserwowane były patologie, że producenci rolni uzyskiwali niejednokrotnie 5% tego, co było na półce i byli, delikatnie mówiąc, traktowani jak niewolnicy. Jeśli chodzi o kolejny element, na który warto tu zwrócić uwagę w tej wypowiedzi, którą tu pani zgłosiła, to sprawa związana z wypłatą udziałów. Pierwotnie prawo spółdzielcze w 1992 roku zostało znowelizowane. Mam tu na myśli ustawę o prawie spółdzielczym z 1984 roku, która w 1992 roku została znowelizowana. Natomiast cel ten był szczytny, ponieważ reforma Balcerowicza w tamtym czasie prowadziła do tego, żeby jedną decyzją polityczną zlikwidować przetwórstwo mleka, które w głównej mierze było wtedy spółdzielcze i do dzisiaj takie pozostało. Natomiast tamtejszy minister, pan Gabriel Janowski, żeby bronić sektor mleczarski i polskie spółdzielnie, wynegocjował okres spłaty udziałów, czyli zobowiązań w stosunku do byłych członków na okres 5 lat. Dlatego, że w momencie, kiedy spółdzielnie miałyby wypłacić członkom zaległe udziały, to w większości by po prostu przestały istnieć, dlatego że to są w większości wirtualne zapisy księgowe, które nie mają żadnego pokrycia ani w majątku, ani też w kapitale na rachunkach bankowych. W związku z tym pierwotnie w 1992 roku przepis ten dotyczący zwrotu w systemie 5-letnim został wprowadzony w dobrej wierze, natomiast w cudzysłowie prawem kaduka on wszedł do porządku prawnego również po 1997 roku i zaczął być stosowany przez spółdzielnie mleczarskie do dzisiaj. Niejednokrotnie jest tak, że prawo w tej kwestii jest nie do końca precyzyjne, dlatego że daje pełną swobodę w zakresie podejmowania decyzji o wypłacie udziałów i przenosi tę decyzyjność do statutów, a więc do aktów założycielskich. Natomiast sprawy te wymagają ponownej debaty, ponieważ dokument źródłowy, jakim jest prawo spółdzielcze z 1984 roku i nowelizacja tego prawa, zakładała w tamtym czasie jedynie okres 5-letni. Natomiast sprawa wypłaty udziałów i wypłaty w towarze, mówiąc potocznie, czy w artykułach mleczarskich, no jest powszechnie stosowana przez wiele firm mleczarskich w Polsce. Natomiast tu bym odwołał się mimo wszystko do statutu i do umowy członkowskiej, którą ten rolnik zawarł. Czy w momencie, kiedy podpisywał umowę członkowską oraz statut, czy był przewidziany taki tryb zwrotu udziałów? Najprawdopodobniej nie. Natomiast teoretycznie rzecz biorąc, strony mogły również taki tryb przewidzieć, ponieważ w Polsce obowiązuje również prawo w zakresie swobody zawierania umów.
Dziękujemy. Mówił pan Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Mieczysław z Polski Centralnej. Serdecznie pozdrawiam ojca i zaproszonych gości. Ja mam tutaj kilka takich pytań. Otóż przede wszystkim, kto jest odpowiedzialny konkretnie, jakie ekipy rządzące za zniszczenie polskiego handlu żywnością? W tej chwili ten handel pozostał jedynie na jakichś tam ryneczkach, bazarowiskach, natomiast gigantyczne sieci zagranicznych sklepów to wszystko przejęły, a więc zyski też są transferowane za granicę. Kolejne pytanie. Dlaczego polski rząd nie tworzy polskich sieci handlowych żywnością za granicą? Przecież w Londynie, w Berlinie, w Zurychu są polskie sklepy z polską żywnością, ale prowadzą to mali przedsiębiorcy, którzy gdyby dostali pomoc rządową, a tak to się dzieje w innych krajach, to stworzyliby sieci na Wielką Brytanię, na Niemcy czy na Francję. I można by to było zrobić przy stosunkowo niewielkich kosztach. Tutaj każdy rząd polski unika tego tematu jak ognia i to jest bardzo dziwne. Trzecie pytanie, na ile my w tej chwili posiadamy samowystarczalność żywieniową, co jest równoznaczne z bezpieczeństwem państwa i czy taką samowystarczalność posiadamy? I ostatnie moje pytanie, co panowie sądzą i jaki jest procent produkcji żywności ekologicznej w Polsce w porównaniu do produkcji żywności przemysłowej? Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże, panie Mieczysławie, dziękujemy, bardzo proszę.
Spróbujmy odpowiedzieć na wszystkie cztery pytania. Jeśli chodzi o winnych, no to trudno to personalnie określić, dlatego że nie czujemy się kompetentni w tym zakresie. Natomiast to są konsekwencje procesu transformacji, który był realizowany tak, jak był realizowany i tu w zasadzie wszystkie te skutki tego procesu transformacji no niestety odczuwamy do dzisiaj i winnych jest wielu. No, wszyscy ci, którzy byli odpowiedzialni za proces transformacji w 1989 roku. Teraz odpowiadając na pytanie drugie. Dlaczego nie tworzymy sieci handlowych za granicą? Bardzo dobre pytanie i myślę, że warto tu byłoby wspomnieć o tym, o czym mówiliśmy w trakcie konferencji, w trakcie Forum dla Wsi. Otóż w tym miejscu poruszyliśmy trzy obszary do rozwoju gospodarczego dla Polski. Pierwszy obszar to konsumpcja, drugi eksport, a trzeci właśnie inwestycje zagraniczne. W tym zakresie powinniśmy poczynić wszelkie kroki i to nie tylko w zakresie budowy handlu i sieci dystrybucji naszych produktów, ale i działania na rynkach docelowych w zakresie inwestycji zarówno w infrastrukturę przechowalniczą, jak i przetwórstwo. Tu w tym obszarze mamy bardzo dobre doświadczenia już kilkudziesięcio, a nawet kilkusetletnie w wielu obszarach i powinniśmy to know-how, które mamy w tej kwestii, wykorzystać w zakresie inwestycji i w szczególności tych inwestycji zagranicznych, dlatego że wielu odbiorców naszej żywności jest zainteresowana importem, natomiast sama jest za słaba na to, żeby stworzyć infrastrukturę przechowalniczą czy też przetwórstwo i tu myślę, że zarówno Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak i Krajowa Grupa Spożywcza, ale i spółki strategiczne dla polskiej gospodarki, takie jak Orlen, powinny o tym poważnie myśleć, ponieważ jest to kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Jeśli chodzi o pytanie numer 3, na ile mamy samowystarczalność żywnościową i na ile jesteśmy suwerenni? Póki co mamy ją, ponieważ generujemy w większości kategorii produktowych nadprodukcję. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że podstawowe zagrożenie w zakresie utraty tej suwerenności dobiega z Brukseli, ponieważ to Unia Europejska dąży do tego, żeby nas wyeliminować z krajów samowystarczalnych, a zatem suwerennych. i w tej chwili, jeśli chodzi o takie zestawienie liczbowe, no to w większości mamy eksport choćby drobiu na poziomie 30% w stosunku do wielkości produkcji, a zatem mamy 30% nadprodukcję, a to 30% jest naszą niejako chlubą narodową, ponieważ eksport między innymi artykułów zdrowiarskich, czy też mleczarskich, czy innych daje nam istotną pozycję nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie. Jeśli chodzi o artykuły mleczarskie, mamy podobny udział eksportu w stosunku do produkcji, między 30 i 35%. Natomiast jeśli chodzi o produkty zbożowe, mamy 25-30% eksportu, zatem mniej więcej to wygląda w ten sposób, że póki co jesteśmy niezależni, natomiast absolutnie nie powinniśmy w tej kwestii wykazywać jakiegoś przesadnego entuzjazmu, ponieważ przy pomocy dyrektyw Unii Europejskiej i przepisów, które nadchodzą, takich jak Fit for 55 czy Zielony Ład, niestety będzie to dążyło do tego, żeby Unia Europejska ze statusu eksportera żywności stała się jej importerem, a zatem straciła suwerenność. I teraz pytanie numer 4. Jaki procent jest produkcji ekologicznej? Kraje istotne w produkcji ekologicznej przeciętnie w Unii Europejskiej mają obecnie od 5 do 6%. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę polską, to mówimy o produkcji ekologicznej, to muszą to być gospodarstwa certyfikowane. Tu warto wspomnieć o tym, że sam proces certyfikacji jest procesem długoletnim. Okres konwersji gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną to okres 3-letni. W okresie tej konwersji producenci uzyskują dopłaty ze strony agencji płatniczych, które wyrównują to. Natomiast pewną niewiadomą jest to, co się będzie działo z tymi produktami wytworzonymi w reżimie ekologicznym, których w Polsce jest zdecydowanie poniżej 1%. Nawet bym powiedział, że to jest około między 2 a 3%, czyli to jest marginalny totalnie udział produkcji ekologicznej. A to dlatego, że odwołam się znowu do pierwotnej wypowiedzi, że o rynku detalicznym decydują sieci handlowe, a sieci handlowe z kolei mówią wyraźnie, że produkty ekologiczne są potrzebne, produkty ekologiczne są poszukiwane przez konsumentów, ale zapłacimy za nie tyle, co za konwencjonalne. I tu niestety nie ma wystarczającej zachęty dla rolników do tego, żeby te gospodarstwa rolne były konwertowane, ponieważ w okresie konwersji wyrównanie tych wyższych kosztów produkcji ponosi Unia Europejska, natomiast po okresie konwersji powstaje niewiadoma i koszty wytworzenia choćby mleka w reżimie ekologicznym są przynajmniej o 30% droższe, aniżeli tego w trybie konwencjonalnym. Natomiast ceny uzyskiwane w wielu obszarach Polski, ale i świata, i Unii Europejskiej przede wszystkim, niejednokrotnie mleko konwencjonalne było droższe od ekologicznego. Dlaczego? Dlatego, że rozproszenie tych gospodarstw było tak duże, że przy rosnących cenach dystrybucji i kosztów transportu, niestety rolnik, który wytwarzał w tym trybie, był obciążany kosztami transportu, co spowodowało to, że ostatecznie uzyskiwał za swoje produkty mniej.
Dziękujemy. 22.30 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych o rolnictwie, zielonej transformacji i sztucznej inteligencji. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Elżbieta z Katowic. Witam księdza i witam panów tutaj. Chciałam nawiązać tak trochę historycznie do tego, że kiedyś mieliśmy piractwo i korsarstwo na morzach i oceanach, a teraz mamy po prostu piractwo i korsarstwo ekonomiczne. A poza tym, nawiązując do wolnego handlu z Ameryką Południową, do którego tak prą Niemcy, to tam trzeba pamiętać, że tam są ogromne latyfundia byłych hitlerowców, którzy powykupowali tam i teraz macierz im szykuje rynku i zbytu. Tak ja to widzę po prostu. No, to tyle chciałam powiedzieć na ten temat.
Dziękujemy, Pani Elżbieto. Serdecznie Panią pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Tak, jeśli chodzi o wielkość gospodarstw rolnych przeciętnie na terytorium Unii Europejskiej czy w pozostałych obszarach świata, no to trudno tu konkurować, dlatego że decydują tak naprawdę warunki naturalne do produkcji i przeciętnie w Polsce gospodarstwo rolne ma 15 hektarów. Natomiast jeśli chodzi o produkcję mleka, przeciętne gospodarstwo rolne w tej chwili utrzymuje około 10 sztuk produkcyjnych. Jeśli przejdziemy szerzej, czyli do terytorium Unii Europejskiej i popatrzymy na to, jak to wygląda u naszych sąsiadów po zachodniej stronie, to przeciętnie te gospodarstwa są około trzykrotnie większe. Zatem mamy do czynienia z przewagą tych niemieckich producentów nad naszymi. Natomiast z kolei u nas potencjał w zakresie rozwoju produkcji rolnej jest wciąż niewykorzystany i warto tu sięgać po to, co będzie powodowało obniżenie kosztów produkcji rolnej. Mam tu na myśli przede wszystkim niewykorzystany potencjał trwałych użytków zielonych. W tej kwestii zajmujemy niestety pierwsze niechlubne miejsce w Unii Europejskiej w zakresie niewykorzystanego potencjału trwałych użytków zielonych. Jeśli chodzi o produkcję na trwałych użytkach zielonych, mam tu na myśli produkcję czy bydła mięsnego, czy bydła mlecznego, czyli produkcję mleka, to ta produkcja z wykorzystaniem naturalnych zasobów, jakim są trwałe użytki zielone, jest przynajmniej półtorakrotnie tańsza w stosunku do produkcji wytwarzanej w trybie konwencjonalnym. I tu trzeba odwołać się do tego, jak to robią chociażby Amerykanie, gdzie udział trwałych użytków zielonych jest przeogromny i przez to, czy choćby w Nowej Zelandii, i przez to są w stanie produkować o wiele, wiele taniej. Jeśli chodzi o ceny mleka, które były w tych trzech istotnych ośrodkach eksportowych wzajemnie ze sobą konkurujących, to warto tu wspomnieć choćby o cenach z kwietnia bieżącego roku. Mleko przeciętnie w Unii Europejskiej kosztowało 2,20 zł netto za litr, w Stanach Zjednoczonych 1,95 zł. A z kolei w Nowej Zelandii jedynie 1,63 zł. Z tego należy wyciągnąć wnioski takie, że produkcję trzeba w Unii Europejskiej zwiększać, trzeba wykorzystywać potencjał w zakresie obniżania kosztów produkcji rolnej, czyli choćby użytkowania trwałych użytków zielonych i przestać okładać na stół podatkami w zakresie czy choćby tych wspomnianych ETS-ów, czy też ograniczeń płynących ze strony Komisji Europejskiej, która no dąży do tego, żeby te koszty produkcji podwyższać. Bo Zielony Ład, o którym tu mowa, jest w zasadzie konwersją naszych gospodarstw rolnych, naszego rolnictwa i skutkiem tej konwersji jest podwyższanie kosztów produkcji. W związku z tym, jeśli w tej chwili już Unia Europejska ma najwyższe koszty wytworzenia spośród tych trzech ze sobą konkurujących na arenie międzynarodowej ośrodków, to niełatwo się domyślić, co będzie wtedy, kiedy do tego dołożymy jeszcze ekoschematy i inne przepisy płynące z Unii Europejskiej, my całkowicie wówczas stracimy konkurencyjność.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Cześć Boże, nie będzie problem z Chrystus Maria zawsze dziewica. Ja
mam teraz takie, i zawsze.
Tych ekoschematów, to takie bieżące pytanie. Ja nie wiem, kto te przepisy wymyślał, ale jeżeli chodzi, bo do takich małych gospodarstw, to jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o to oświadczenie, że tam trzeba wpisać tyle różnych rzeczy. Nie wiem, znaczy ja wiem, w jakim kierunku to idzie, bo na przykład tak. Przykładowo weźmy o zimę żytą. Trzeba napisać, kiedy się tam zaorało, kiedy się zasiało, później znowu kiedy się tam na wiosnę opryskało, jakimi opryskami i tak dalej, ile później trzeba, kiedy się go wymuciło, kiedy się go zaorało i tak dalej, bo chodzi o, żeby wziąć dopłatę, to trzeba ściąć orkanem słomę, prawda? Więc ja przypuszczam, że to później będzie brane właśnie do tego, żeby tego rolnika, który ma te 5 tam hektarów, żeby on zapłacił za to, bo to można wszystko wyliczyć, bo trzeba wpisać, jakie opryski, ile nawozów,
ile zebrane, ile wszystkiego, więc ja myślę, że to jest po prostu, nie wiem, kto te przepisy wymyśla i dlaczego my zawsze robimy lepiej niż w Unii Europejskiej, bo nawet wrócę, jak były kiedyś płyty gnojowe, że w innych państwach tego nie robili, a myśmy na siłę to robili i tak dalej. I to było zdrowe, że tam krowy, świnie stały sobie na betonie, nie? To tylko tak pominę. I po prostu ja myślę, że to cała ta eko, ten system, to nie wiem, dlaczego tak jest. I to jest chyba bat na tych rolników, którzy za 2-3 lata, jak będą musieli zapłacić podatek węglowy, bo tam się zaznacza, po prostu jak to obliczą, to to gospodarstwo będzie takie nierentowne, że rolnik zwróci do dopłaty z nawiązką niż to, co teraz wziął dodatkowo. Więc to tylko takie pytanie mam, kto wymyśla te przepisy i dlaczego są tak interpretowane i rolnika jeszcze, który ma inne rzeczy, że tak powiem, żeby po prostu taką stertę papierologii wypełniał. Bo tylko wracając tam do Niemców i tak dalej, bo akurat ja jestem takim małym rolnikiem, przejąłem tam gospodarstwo po stryju, jestem akurat teraz w Norwegii. Powiem tak, Norwegia głosowała 3 razy, do Unii nie weszła i powiem, jacy są Niemcy przebiegli. Ja z nimi handlowałem i nie chcę nic do czynienia. Na przykład powiem tak, produkcja przykładowo rur żeliwnych, palowych, jest wysyłana do Niemiec, bo mam z tym do czynienia, tam naklejają naklejkę niemiecką, wysyłają do Norwegii. I tak samo z nimi miałem, pisze Mahler i Deutschland, przyjeżdżały przykładowo rury z Chin i po prostu były sprzedawane w Polsce jako niemieckie, więc po prostu ja już znam przebiegłość Niemców. Tylko chciałem zadać pytanie, czy ta cała ekologia to nie idzie w tym systemie, żeby całkowicie wyciąć polskie gospodarstwa, bo wracając nawet do tego, że żeby nie trzymać sobie tam kurte przepisy dotyczące choroby wściekłych krów i tam choroby ptactwa i tak dalej, tak ogólnie mówię, to po prostu jeżeli rolnicy tacy do 5 tam hektarów zawsze sobie trzymały jedną, 2 krowy, 3 świnie i tak dalej, to była bardzo zdrowa żywność, bo oni to robili, nie stosowali pasz, tylko wiadomo, to były robione ospy i tak dalej, to wszystko. I to była naprawdę bardzo zdrowa żywność. Ja to pamiętam, jak moi to rodzice i dziadkowie robili, więc mi się wydaje, że jeżeli się tego nie zrobi, żeby rolnicy mogli do tego powrócić i te wszystkie ograniczenia unijne, które są, uważam, że są bardzo, to wszystko jest nie napędzane, więc mam takie pytanie, czy to można jakoś zrobić, żeby w ten sposób pomóc, więc wtedy i ci rolnicy jakoś by tam sobie oddychnęli, bo sobie by ktoś zaczął i tak dalej, ale mówię, ten ekosystem naprawdę, jeżeli ktoś to wymyśli, to ja myślę, że to idzie w tym kierunku, że później tego rolnika, jak się mu wyceni to wszystko, co on tam zrobił i tak dalej, to on to będzie musiał za to zapłacić. Więc myślę, że
dziękujemy,
my musimy
za pytanie
bardziej to przestrzegać.
A kto zadawał pytanie?
Mariusz. Ja jestem z Lubelskiego, ale akurat pracuję trochę w Norwegii. Rozumiem. I po prostu dzwonię, bo po prostu chciałem po prostu powiedzieć, jak to wygląda.
Panie
na
Mariuszu,
temat tych wszystkich przepisów. Także
dziękujemy serdecznie.
Dziękuję i z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Również dla Pana, Panie Mariuszu, dziękujemy. Bardzo proszę.
Sama reforma wspólnej polityki rolnej, która jest dokumentem osiowym dla ekoschematów, intencjonalnie została wprowadzona w takim zakresie, żeby wydatki w zakresie dopłat bezpośrednich dni spadły, ponieważ prowadząc czasami wielogodzinne, codziennie rozmowy z producentami, z rolnikami, słyszę jedno, że większość z żadnych tych dopłat w postaci ekoschematów i dopłat dodatkowych nie skorzysta, ponieważ będzie bazowała wyłącznie na tych płatnościach podstawowych. Natomiast ta biurokracja jest tak przesadna, że w zasadzie większość producentów skorzysta jedynie z płatności podstawowej, natomiast mówiąc potocznie z tymi wszystkimi dodatkami da sobie spokój. Natomiast taka jest intencja tego, który odpowiada za budżet unijny, czyli Komisji Europejskiej, żeby jak najmniej osób z tego skorzystało. Jeśli chodzi o pytanie, kto to wymyślił, no wymyśliła to Komisja Europejska, która no w zasadzie poprzez ten system no niestety też ręcznie steruje konkurencyjnością poszczególnych krajów. Natomiast jeśli chodzi o wdrożenie tego, to teoretycznie rzecz biorąc w zakresie reformy wspólnej polityki rolnej ekoschematów jest tyle, ile gospodarka narodowa sobie tego zażyczy i ile będzie implementować. Natomiast specyfika gospodarstw rolnych póki co w Polsce jest taka, że producenci no, w sposób taki dość dla mnie całkowicie zrozumiały, alergicznie reagują na urzędników, ponieważ urzędnicy niejednokrotnie nie wychodzą z pomocą, tylko dręczą tych ludzi kontrolami nie tylko weterynaryjnymi, ale innymi. W związku z tym sięgnięcie po jakiekolwiek dopłaty, środki unijne, no niestety powoduje falę kontroli różnych zdarzeń i z automatu ten człowiek jest w pewien sposób zniechęcany do tego, żeby sięgać po te płatności dodatkowe. Wspomniany przykład płyt obornikowych uważam za doskonały, ponieważ pokazuje to w sposób ewidentny, w jaki sposób w Polsce to prawo unijne nawet zostało nadinterpretowane. Okazuje się, że w 2004 roku, kiedy płyty obornikowe zaczęły być obowiązkowe, później, 2-3 lata później, po tym, kiedy doszło do rewizji tych przepisów, wyszło na to, że w Polsce było to zrobione przesadnie, okazało się, że było to niepotrzebne i wystarczy tak naprawdę dołożyć sobie odrobinę trudu i odwiedzić gospodarstwa rolne w Niemczech, w Polsce, we Francji i w Holandii i popatrzeć na to, czy my w jakimkolwiek aspekcie odstajemy. Otóż nie. W wielu aspektach te gospodarstwa w tych krajach przewyższamy. Natomiast na rynku polskim wprowadza się przepisy, które no niestety są wyjątkowo uciążliwe dla rolników. W związku z powyższym powinniśmy dążyć do tego, żeby w jakiejś tam krótszej perspektywie coraz bardziej odsuwać tego urzędnika od rolnika i przede wszystkim zmienić absolutnie sposób myślenia. To urzędnicy są dla rolników, a nie rolnicy dla urzędników. I powiem to z pełnym przekonaniem, mimo że sam urzędnikiem państwowym byłem 9 lat.
Dziękujemy. 22:43 na zegarach. Na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone o rolnictwie, zielonej transformacji i sztucznej inteligencji. Naszymi gośćmi są pan doktor inżynier Krzysztof Malczewski, adiunkt Katedry Systemów Informatycznych SGGW w Warszawie oraz pan Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, nie będzie wołany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz, ja jestem kierowcą. Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja właściwie na początku to mam takie dwie rzeczy, bo zadajemy dużo pytań, dlaczego tak się dzieje, skąd to się dzieje, jakie są przyczyny tego. A chciałbym polecić słuchaczom takie dwie książki, które dadzą odpowiedź na wiele pytań, które nas tu nurtują. Jedną książkę właśnie poleca ojciec Tadeusz Rydyk, to jest Czarna Księga Masonerii. A druga książka, którą ostatnio przeczytałem, to jest książka pana Józefa Białka, Jak staliśmy się zakładnikami korporacji. To są takie pierwsza sprawa, dwie książki, które słuchacze odpowiadą na wiele pytań, które tutaj zadajemy i sobie stajemy. A druga sprawa, no ja jestem kierowcą i w ruchu międzynarodowym, no i wożę różne towary, wciąż obserwuję tak dalej, co tu się dzieje. Ostatnio wiozłem taki, zładowałem z Czech jakiś tam, to była krochmal kukurydziany, czyli tak mąka kukurydziana do Belgii, do zakładów takich i wjechałem do tego zakładu. Pierwszy raz jestem w tym zakładzie. Poszedłem na szkolenie takie, bo to zakład z produkcją żywności. Musiałem zrobić oczywiście półgodzinne szkolenie na komputerze, bo to restrykcyjne takie procedury, bo to żywność. Po czym rozpiąłem tam pasy, no i weszłem na magazyn, żeby po prostu zobaczyć, no te pasy, pomóc przy rozładunku. Na tym magazynie po prostu były regały do wysokości pierwszego piętra. Rozmaite tam były towary, mauzery, różne płyny i tak dalej. Na wszystkim były znaczki toksyczne, albo żrące, albo toksyczne, albo żrące, toksyczne. To wszystko było z produkcją żywności. To taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, wiozłem teraz niedawno mauzery też do masarni, jakiś płyn, taki się okazało w masarni, że to jest płyn na otwartych tablicach ADR, czyli to są niebezpieczne, jakby na niebezpieczny ładunek ADR. To okazało się, że to są jakby płyn do kąpieli zastępującej wędzenie tej wędliny. No jeszcze taka inna sprawa. Mam takiego sąsiada, który zajmuje się tam produkcją świnek. Nie? W tej chwili
przyjeżdża, on ma jakby tą chlewnię na 800 sztuk. Przyjeżdża do niego, Duńczycy przywożą mu prosiątka malutkie. 3 miesiące, oczywiście też są pasze przywiezione od razu, wszystko stamtąd. Te prosiątka 3 miesiące, one są, nadają się do uboju. Kiedyś, za dawnych moich czasów, taki prosiak, on musiał 6-7 do roku czasu. Minimum 7 miesięcy to była taka hodowla. Ja sam miałem taką rykszę, gdzie jeździłem, zbierałem pokrzywy, ścinałem, babcia zawsze jakieś nalody dawała, żeby po prostu to było chowane zdrowo, fajnie i tak dalej. Druga sprawa z mlekiem. No mleko kiedyś piliśmy od początku do końca. Mleko nie psuło się nigdy. Było, doiła babcia mleko od krowy. Koty stały, czekały, z miską jadły koty. Potem my pierwsze piliśmy mleko świeże z pianką. Później się robiło z tego siadłe mleko, przepyszne z ziemniakami. Później były z tego się robiło ser. Ser był zjadany. Mało z tego, serwatkę się wkładało do lodówki, ludzie brali na pole jako napój. W tej chwili jest mleko, które ma pół roku gwarancji, ono się otwiera w lodówce, się go postawi, ono się robi gorzkie, nie nadające się do użytku po jakiejś tam chwili. No i teraz mam takie pytanie, jak wrócić do tego, żeby było tak, jak było kiedyś?
Dziękujemy panie Dariuszu, ciekawe pytanie. Przekazujemy naszym gościom, pozdrawiamy pana.
Jeśli chodzi o wykorzystanie środków do produkcji wędlin, to tu niestety znowu winę zrzucę na Komisję Europejską i na Unię, która niestety zakazała wędzenia w trybie tradycyjnym i wszystkie te środki, które są aktualnie stosowane, one pochodzą de facto z dyrektyw unijnych. W związku z tym to niestety tak wygląda, że nawet Unia Europejska nas uczy, w jaki sposób produkować kiełbasę, dlatego że to, co robiliśmy przez kilkanaście wieków, a właściwie kilkaset lat, okazuje się, że było złe, a Unia Europejska wie lepiej i te normy nam narzuca. Natomiast jeśli chodzi o cykl wzrostu, ten obecnie 3-miesięczny, to nie jest konsekwencją wymagań, które stawiają nam ubojnie. W Polsce największa ubojnia jest w tej chwili chińska. Należy do, kiedyś to była Pini Polonia, czyli firma włoska w województwie łódzkim. Natomiast obecnie jest to firma kapitałowo-chińska i to ona tak naprawdę decyduje o cenach półtusz i tuczników. W związku z tym są narzucone normy przez tego kupującego, które de facto korespondują też z rynkiem niemieckim. Dlatego, że tu mamy dość ścisłą korelację, dlatego, że polskie ceny są indeksowane do cen niemieckich, a z kolei dodatkowo na tym rynku mamy do czynienia z wciąż nierozwiązanym problemem ASF-u i znamy osobiście przypadki dużych ferm, które poniosły w latach poprzednich gigantyczne straty, dlatego że stwierdzono ognisko ASF. Znamy osobiście producenta z województwa lubuskiego, który poniósł 9 milionów złotych straty. Znalazł się w dramatycznej sytuacji i niestety ta sprawa jest do dzisiaj nierozwiązana i w związku z tym tego typu sytuacje zniechęcają producentów do podejmowania tej trudnej produkcji. Natomiast wszystkie te normy dotyczące cyklu produkcji, one de facto są narzucane przez handel i przez ubojnie, które są niestety w obcych rękach. Natomiast w kwestii trwałości i jakości mleka, to sprawa wygląda następująco. Jeśli chodzi o to mleko, które wytrzymuje faktycznie 6 miesięcy i dłużej, to jest mleko UHT. To nie jest mleko świeże, tylko mleko poddane wysokim czy bardzo wysokim temperaturom. W wyniku tych temperatur są zabijane niektóre kultury bakterii, które odpowiadają za procesy fermentacyjne, a przez to stwarzają, że to mleko można przechowywać faktycznie wiele miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o napoje, mleko spożywcze, no to mamy wciąż do czynienia jeszcze z mlekiem pasteryzowanym, produkowanym przez większość mleczarni w Polsce, ale i mamy również mleko niepasteryzowane, a więc zbliżone pod względem walorów do tego, co produkowano wcześniej. Natomiast jeśli odwołujemy się do lat 80. i początku lat 90., to w tamtym czasie mleko produkowano w zupełnie innym cyklu i w innym cyklu przede wszystkim żywienia tych krów. Także czy do tego wrócimy? No, musielibyśmy przede wszystkim nauczyć konsumentów i ich przekonać do tego, że warto do tej żywności ekologicznej dopłacić. Natomiast tu brakuje przede wszystkim czytelnego przekazu, choćby finansowanego przez Fundusz Promocji Mleka czy inne fundusze promocji żywności, w zakresie tego, jak wzrosty cen żywności przekładają się na konkretne wydatki na żywność. Jeśli już poruszymy temat mleka i artykułów mleczarskich, to w ubiegłym roku przeciętny Polak na mleko i artykuły mleczarskie wydawał około 600 zł. Natomiast w momencie, kiedy ceny spadły o 20%, to wówczas spowodowało to spadek wydatków na artykuły mleczarskie w ujęciu rocznym jedynie o 100 zł. W przybliżeniu daje to 30 groszy dziennie. I teraz trzeba byłoby konsumentom uświadomić to, że to 30 groszy dla przeciętnego Polaka nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Natomiast dla rolnika to jest być albo nie być, dlatego że jest to walka w cudzysłowie o przetrwanie. I tego typu akcenty trzeba byłoby przedstawiać również w mediach, żeby ludzie wiedzieli, o co tu jest gra. A gra jest o to, żeby nasze rolnictwo i nasze gospodarstwa przetrwały, ponieważ jak ich nie będzie, to w przyszłości równie dobrze możemy zostać zaatakowani ze względu na brak żywności.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i panów gości. Była mowa o tych sieciach handlowych obcych. No takie typu, takie sieci jak Biedronka, Stokrotka, Lidl, to są te sieci. Czy według panów i wiedzy, informacji, czy obecne władze widzą ten temat braku w Polsce sieci handlowej polskiej, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Czy taki zamiar jakiś jest obecnych władz? Jest coś na ten temat wiadomo, czy raczej nie widzimy tego, jeżeli chodzi o władzę? Bo jeżeli chodzi o przemysł, załóżmy, no to obecny rząd no raczej jest skłonny czekać, aż jakaś firma zagraniczna, jak ktoś z zewnątrz wybuduje nam jakąś fabrykę. Sami to jakoś nie jesteśmy skłonni podjąć jakiegoś działania, żeby coś uruchomić, co kiedyś było dobre, było zlikwidowane, a teraz nie ma. I jeszcze jedno pytanie. Może kilka takich przykładów, jeśli można by, takich skrajnych. Rolnik sprzedaje po tyle złotych do sieci handlowej, a w sieci handlowej kupujemy za tyle złotych. Takie skrajne, jeśli można. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stanisławie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przy tej okazji również i gorąca prośba, ze względu na to, że jesteśmy nadawcą społecznym i taki status posiadamy. Prosimy, nasze drogie radiosłuchacze, o niepodawanie nazw sieci handlowych oraz konkretnych towarów. Bardzo o to prosimy. Bardzo proszę.
Tak, jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, czy obecna władza myśli o sieci handlowej. Dziś w trakcie Forum dla Wsi mieliśmy przyjemność usłyszeć wypowiedź pana premiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, który precyzyjnie wyjaśnił wraz z panem ministrem Robertem Telusem, jakie są w tej chwili plany w zakresie budowania Krajowej Grupy Spożywczej. Otóż trzecim punktem Krajowej Grupy Spożywczej, na który kładzie się obecnie akcent, jest budowa sieci handlowej kapitałowo-polskiej. Uważamy ten pomysł za doskonały, ponieważ sieć handlowa polska dałaby wzór, dałaby pewną referencję do stosowania poprawnych praktyk kupieckich. Jeśli chodzi o fabryki, które powstają, to ten temat trzeba rozpatrywać sektorowo. Sektor, który jest w całości polski, czy niemal w całości, bo w jego dominującym w strukturze kapitałowej decyduje kapitał polski, to jest sektor mleczarski. Dlatego ten sektor broni się póki co jeszcze bardzo dobrze na rynku krajowym, ale i też na rynku światowym. Jeśli chodzi o pozostałe sektory, one niejednokrotnie zostały już zawłaszczone przez kapitał obcy i tu również wpływy dla rolników, ich rentowność produkcji jest zdecydowanie niższa. W związku z tym powinniśmy dążyć do tego, żeby w jak największym stopniu zarówno przetwórnie w poszczególnych sektorach produkcji rolnej były państwowe i do tego, żeby zachęcać zarówno rolników, jak i producentów, przetwórców do tego, żeby wykazywali się coraz większą aktywnością w zakresie budowy czy też przejmowania przetwórni. Przejmowania, ponieważ jeśli chodzi o sektor mleczarski, mamy w tej chwili szacunkowo 25% wolnych mocy przerobowych. Zatem przemysł jest w chwili obecnej już przeinwestowany. Nie potrzebujemy w chwili obecnej jakiegoś dużych nakładów na inwestycje, natomiast powinniśmy wykorzystać ten potencjał, który już w Polsce mamy i doprowadzić do tego, żeby firmy ze sobą kooperowały, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Mam tu na myśli choćby outsourcing w kwestii wykorzystania mocy przerobowych, czyli przedsiębiorstwo A ma rynek zbytu na produkt X i w związku z tym, że przedsiębiorstwo B, z którym kooperuje, ma wolne moce przerobowe, to zdecydowanie prościej jest zlecić tę produkcję w przedsiębiorstwie B, żeby ten produkt X wyprodukować, aniżeli budować od nowa te przetwórnie. Takie modele są prowadzone praktycznie na całym świecie, natomiast na rynku polskim, co z radością powiem, też są obserwowane, dlatego że niejednokrotnie duże przetwórnie, te, które mają zdecydowanie silniejszą pozycję rynkową, korzystają z mocy przerobowych tych mniejszych, wspierając ich finansowo, ponieważ obie strony wówczas na takiej synergii korzystają. Natomiast jeśli chodzi o relacje ceny uzyskiwanej przez produkt za surowiec w stosunku do ceny w sklepie, no to w zasadzie tylko owoce i warzywa są przykładem takim, kiedy rolnik dostarcza ten sam produkt, który trafia na półkę. Natomiast w większości przypadków są to produkty już przetworzone, a zatem trudno jest oszacować, ile ten rolnik faktycznie uzyskuje. Natomiast jeśli chodzi o rynek owoców i warzyw, to była to inspiracja do stworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, która miała właśnie zapobiegać temu, że rolnicy, sadownicy, plantatorzy byli po prostu wyzyskiwani. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji takiej, że maliny kosztowały w sklepie 20 zł, a rolnik dostawał 2 zł. Zatem te różnice były gigantyczne i doprowadzały do tego, że był to totalny wyzysk, ponieważ rynek owoców miękkich jest rynkiem niezwykle wrażliwym, ponieważ owoce zebrane danego dnia trzeba tego samego dnia sprzedać, a zatem producent tych malin choćby, czy innych owoców, był traktowany z tą dużą przewagą tego kupującego i dociskany do ściany.
Dziękujemy. Na zegarach 22.59, już 23 w sumie. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych o rolnictwie, zielonej transformacji i sztucznej inteligencji. Dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są, przypomnijmy, pan doktor inżynier Krzysztof Malczewski, adiunkt Katedry Systemów Informatycznych SGGW w Warszawie oraz pan Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Karol ze Śląska. Ja nawiązując jakby do tytułu audycji, chciałem powiedzieć coś takiego, że być może to nie padło w audycji, ale to jest dosyć ważna informacja. Ja to powiem, ale nie po to, żeby reklamować jakąkolwiek firmę, ale szanowni Państwo, jest taki olbrzymi koncert światowy niemiecki, Bayer i firma Microsoft zawiązały ostatnio takie strategiczne partnerstwo. w ramach rozwoju cyfrowych możliwości w ramach łańcucha wartości w branży produkcji żywności, pasz, paliw i błonnika. Są na ten temat artykuły w internecie. Ja to przypadkowo łapałem, bo czytam różne takie rzeczy związane z gospodarką i innymi rzeczami na co dzień. No i szanowni państwo, jak ktoś pogrzebie w internecie, a myślę, że dziennikarze Radia Maryja powinni ten temat bardzo mocno zbadać, no to dojdzie do tego po nitce do kłębka, że niejaki pan Bill Gates, no straszny lewak, globalista i człowiek, który no przeczy wszelkim wartościom chrześcijańskim, który rozprowadza środki antykoncepcyjne w Afryce i dąży do tego, żeby no sterować jakby populacją ludzką na terenie Stanów Zjednoczonych i wielu, wielu innych państw, jest tak naprawdę właścicielem olbrzymich areołów ziemskich, pan Bill Gates. On całe lata inwestował te zyski, które zarobił w Microsoftie, w ziemię. Bayer, no to jest firma, chyba wszyscy Polacy wiedzą, że Bayer się wywodzi na wprost z firmy IG Farben, która no niestety produkowała cyklon B, którym zabijano miliony ludzi w obozach koncentracyjnych. No i ja myślę, że tak naprawdę to wszystko można tak naprawdę podsumować jednym zdaniem. Szykuje nam się po prostu taki globalny, że tak powiem, sojusz ludzi, którzy nie mają wartości chrześcijańskich, tylko patrzą na zysk i patrzą, jak przejąć jak najwięcej ziemi, zarządzać tym być może za pomocą sztucznej inteligencji, eliminować drobnych rolników i wprowadzać poprzez olbrzymi kapitał, który opłaca różnych lobbystów, a te wszystkie afery w Unii Europejskiej ostatnio pokazywały to na wprost, jak działają lobbyści i jest mnóstwo filmów dokumentalnych nakręconych przez francuskich, włoskich, różnych dziennikarzy. Można je znaleźć w internecie, jak było właśnie z tym kłamstwem żarówkowym, z polityką klimatyczną, wieloma innymi rzeczami, jakie przepisy wprowadzano. Ja bym to wszystko podsumował jako ekonomista czymś takim. Ja bym bardzo chciał, żeby być może właśnie w ustawie o obronie, o tej nowej ustawie, która jakby ma nawiązywać do tego, żeby Polska była jakby dobrze broniona i ta ustawa o obronie ojczyzny, był też jakiś dodany rozdział na temat bezpieczeństwa właśnie żywnościowe, które jest strategiczne, bo ja mam bardzo dużą część rodziny na wsi, bardzo tych ludzi szanuję, bo sam za dziecka jeździłem na żniwa, na wykopki, pomagałem przy zbiorach warzyw, ziół, wiem, jak ciężka jest praca w polu, wiem, jak ciężka jest praca w oborze. I krótko mówiąc, to nie może być tak, że szanowny nasz gość co chwilę przytacza, ile to przepisów narzuciła Unia. Natomiast ja wiem bezpośrednio od mojej rodziny ze wsi, jak właśnie nadgorliwi są ci urzędnicy. Ci urzędnicy, którzy tak naprawdę chcą zrobić z rolnika biurokratę, którzy dosłownie zachowują się w stosunku do rolników jak prokuratorzy. Oni już wydają wyrok, zanim tak naprawdę zobaczą tego rolnika od środka. Ja też mam znajomych za granicą. Ten pan z Norwegii dzwonił. Jest taki kraj, Wielka Brytania, nie wiem, czy państwo wiecie, tam jest tak, że tam urzędnik za rolnika robi wszystkie kwity. Wszystkie. Rolnik jest od tego, żeby uprawiał, żeby zarabiał, żeby właśnie zapewniał bezpieczeństwo żywnościowe Wielkiej Brytanii. I u nas też tak powinno być. Ja bym bardzo apelował do pana premiera Kaczyńskiego, żeby to jakoś pożenić, żeby być może właśnie potrząsnąć troszeczkę tymi urzędnikami z Ministerstwa Rolnictwa, zrobić jakiś gorący telefon, niech rolnicy się nawet nagrywają na automatyczną sekretarkę i niech szczerze każdy rolnik ma prawo tam powiedzieć, jaki przepis go blokuje, co być może trzeba zlikwidować, jeżeli są prawnicy w ministerstwach, to uruchomić tych prawników, żeby tak pożonglować tymi przepisami unijnymi,
żeby jak najwięcej się da z tego powycinać. Bo państwo przytoczyli taki przykład, że były te maty w tych oborach i to była nadgorliwość, można to było potem tak naprawdę zupełnie inaczej zrobić. To być może można tak pokombinować, żeby nasi rolnicy drobni mogli przetrwać. Bo proszę państwa, ja państwu przypomnę to, co przecież ja się uczyłem na historii. Nasza partyzantka, jak była wojna, gdybyśmy mieli naprawdę taką wojnę, jak jest na Ukrainie, to kto by nas wyżywił? Niemcy? Wielka Brytania? Tylko nasi drobni rolnicy. Gdzie by wojskowi mogli dostać jedzenie? Przecież powinno być tak, że każdy rolnik, tak jak moja babcia świętej pamięci dziadziuś, powinien mieć bez problemu prawo posiadać. Chcesz mieć 5 świn na własny użytek? To masz prawo je mieć. Chcesz mieć 40 kaczek na własny użytek? Jak się rodzina odwiedzi weekend, żeby dać jej kaczkę? Masz prawo to mieć. Tak pożonglować tymi przepisami, żeby było tak jak kiedyś, że drobny rolnik ma prawo mieć na podwórku kury, kaczki, koguty, króliki, co tam chce. Jak to lubi jeść, to ma prawo to oporządzić, zrobić jak chce i mieć na własne potrzeby. Gdyby była taka wojna jak na Ukrainie, to co, wielkie chińskie firmy nas wyżywią? Przecież to by od razu stanęło wszystko, nie byłoby tych wojni. Nie byłoby żadnego łańcucha dostaw, by były tylko drobne gospodarstwa potrzebne.
Pani
trzeba
Karolo.
Coś z tym zrobić. I jeszcze jeden pomysł, proszę ojca, bo były przez ostatnie lata różne audycje o rolnikach. Rolnicy mówili wprost, jak były reportaże właśnie z tych wsi, które były dotknięte ASF-em. ASF nie zostaje w mięsie, które jest obrobione termiczne. Przecież to nic by nie stało, nie przeszkodzi, żeby Polski Koncern Zbrojeniowy utworzył jakąś spółkę, córkę, która by przetwarzała takie mięso na konserwy wojskowe, które są potrójnie sterylizowane, tak jak Niemcy w trakcie wojny. Ja znałem kiedyś taką panię, bardzo już dawno nie żyje ta pani, ale opowiadała, jak w Czechach była w obozie wywieziona do obozu pracy. Produkowali konserwy dla niemieckiego wojska. Konserwy były 3 razy sterylizowane. Te konserwy były w stanie wytrzymać 20 lat i się nie psuć. I tak powinno być zrobione, że po prostu, jeżeli jest ASF gdzieś w Polsce, to mięso mogłoby być skupowane, przetwarzane na konserwy dla wojska. Proszę bardzo, wysyłać Ukraińcom na wojnę. W nasze rezerwy strategiczne ładować jakieś magazyny, żebyśmy w razie czego, w razie wojny mieli po prostu. Jakby była klęska żywiołowa, gdzieś w Turcji można by te konserwy wysłać.
To Panie są Karolu, takie bardzo proste dziękujemy.
Rzeczy i po prostu powinno być jak najmniej przepisów, które blokują drobnych rolników, żeby mogli funkcjonować w miarę tych przepisów unijnych, ale tak tych prawników poruchamiać, żebyśmy właśnie mieli bezpieczeństwo żywnościowe, bo gdyby była wojna, to rolnicy, tylko polscy rolnicy dadzą nam jeść, a nie niemieccy.
Dziękujemy Panie Karolo. Bardzo pozdrawiamy serdecznie na Pana. Prosimy.
Tak, jeśli chodzi o prawodawstwo unijne i te przepisy, które są w Polsce niejednokrotnie bardziej skomplikowane aniżeli w innych krajach Unii Europejskiej, to warto byłoby tu zrobić przegląd w zakresie wspólnej polityki rolnej, a w szczególności tych przepisów, tych dyrektyw, rozporządzeń, które były tłumaczone w 2004 roku i w tym okresie przedakcesyjnym. Wielokrotnie te tłumaczenia były realizowane w sensie dosłownym, bez kontekstu. Mianowicie było to realizowane przez filologów angielskich, ale bez doświadczenia, bez zasobu słów, ale i tej specyfiki dotyczącej rynków rolnych. Jeśli chodzi o taki przykład, który tu się nasuwa, no to jest system kwotowania produkcji mleka, który został wprowadzony od 1 maja 2004 roku, który teoretycznie rzecz biorąc obowiązywał tak samo jak przeciętnie w Unii Europejskiej, natomiast zdecydowanie bardziej rygorystycznie aniżeli w innych krajach. Polski model został przyjęty, czy był wzorowany na wzór holenderski. Natomiast już na samym początku, na tym etapie wstępnym, on był zdecydowanie bardziej skomplikowany. Mianowicie większość zdarzeń w ramach tego mechanizmu była realizowana w synergii czy też z udziałem kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast z kolei w Holandii działało to w systemie uproszczonym, na zasadzie zbliżonym do systemu bankowego. To jest rolnik, który kupował kwotę mleczną, czyli to prawo do produkcji. W Holandii zgłaszał to swojemu odbiorcy, czyli swojej mleczarni. Z kolei ona te transakcje rejestrowała, zgłaszała dalej do agencji, czy do jednostki, która to nadzorowała pod względem formalnym. I rolnik był informowany o swoim oświadczeniu woli, jakim był zakup, wraz z rozliczeniem za mleko. Natomiast w Polsce wszystkie te zdarzenia, takie jak zakup kwot, użyczenie ich, konwersja i inne zdarzenia, takie jak zmiana podmiotu skupującego, wszystko było na prawach decyzji. A prawo, wydawanie tego na prawach decyzji z kolei dalej wymuszało pewne zdarzenia, czy też następstwo zdarzeń z kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem system był zdecydowanie bardziej zbiurokratyzowany i nakładający również zdecydowanie więcej obowiązków na rolnika. Jeśli chodzi o ten model brytyjski, to on nie jest niczym nowym, ponieważ w wielu krajach Unii Europejskiej tak to funkcjonuje, że agencja płatnicza wielokrotnie jest autentycznie po stronie rolnika i ten urzędnik jest dla rolnika. Natomiast niestety model, który jeszcze w Polsce pokutuje z czasów Polski Ludowej, to jest model, w którym urzędnik jest zdecydowanie ważniejszy, aniżeli ten rolnik. To jest z zasady błędnym założeniem, ponieważ to urzędnik jest, powinien wykazywać się funkcją służebną w stosunku do swoich beneficjentów, ponieważ to my go utrzymujemy ze swoich podatków. Zatem powinniśmy dokonać ponownego przeglądu wspólnej polityki rolnej i czy przypadkiem faktycznie w wielu obszarach życia gospodarczego te przepisy, które narzuciła nam Unia, my nie wdrożyliśmy w tym 2004 roku w sposób przesadny i korygować, upraszczać te przepisy, bo one autentycznie wielu producentów zniechęcają i faktycznie zgadzam się z tym w pełni, że kontrole, te wszystkie czynności, ta biurokratyzacja niestety bardzo mocno utrudnia życie rolnikom. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie mięsa wyprodukowanego w strefie ASF i poddanie jej obróbce termicznej, no to myślę, że no jest to oczywiście prawda, natomiast towar jest warty tyle, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. I tu też warto byłoby wykazać się nie tylko wolą po stronie tego Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie kontraktacji, ale również w zakresie skupu tych zwierząt, a więc wykazać się aktywnością inwestycyjną w tym obszarze przetwórstwa. Dlatego, że tu również mamy pewne braki jako zaangażowanie takiego kapitału polskiego, który by chciał więcej za to zapłacić. Natomiast tu się niejednokrotnie wykorzystuje sytuację. Częściowo, niestety powiem to z przykrością, strefy te czerwone czy strefy ASF są na rękę niektórym kupującym i tu no, nie ma co się oszukiwać, że mało w tej sprawie się dzieje. Natomiast kolejnym przykładem, w którym mamy do czynienia z pewnym nonsensem, jest produkcja bez GMO. Przez wiele podmiotów jeszcze niedawno lansowana, a okazuje się, że mleko jako już można powiedzieć wydzielina, jako produkt, też jest wolna od GMO, bez względu na to, czy to mleko zostanie wytworzone przy użyciu pasz modyfikowanych czy niemodyfikowanych genetycznie, to mleko jako surowiec jest identyczne.
Dziękujemy. 15 minut po 23. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z północnej Polski. Mam trochę nietypowe pytanie, które ciągle mnie nurtuje. Dlaczego, proszę mi powiedzieć, w Polsce stosuje się nadal Roundup, który powoduje negatywne skutki dla zdrowia człowieka, również dla płodu ludzkiego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Ewo, Bóg zapłać, proszę bardzo.
Z tego, co mi wiadomo, to Roundup jest w handlu obecnie niedostępny i absolutnie nie można go kupić. Także nie wiem, skąd ta informacja, natomiast ja to dementuję.
Proszę bardzo, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja już teraz jestem na antenie?
Tak, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Chciałbym proszę, zapytać... proszę o wyciszenie radioodbiornika i również o przedstawienie się.
Ja teraz włączę głośnik. Tak. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica. Mariusz z Łodzi. Z moich teraz obserwacji wynika, że my gdzieś uciekliśmy spod jarzma Moskwy i dostaliśmy się pod jarzmo straszne, jeszcze gorsze, Brukseli, która narzuca nam sposób produkcji rolnej i na dodatek powoduje, że używamy więcej chemii, i ta produkcja rolna jest bardziej szkodliwa dla człowieka niż kiedyś. Czy moje obserwacje są właściwe? Czy ja dobrze to widzę? Czy specjaliści mogliby się wypowiedzieć na ten temat?
Dziękujemy, panie Mariuszu. Już przekazujemy głos. Bardzo proszę.
Z całą pewnością zaangażowanie środków ochrony roślin i chemii jest większe niż 20-30 lat temu, a wynika to z konieczności zwiększania wydajności rolnictwa, a z kolei środki ochrony roślin są jednym z instrumentów czy narzędzi do zwiększenia wydajności. Natomiast warto tu wspomnieć, że w Polsce użycie substancji czynnych w przeliczeniu na hektar jest 2,5-krotnie mniejsze aniżeli przeciętnie w Unii Europejskiej, a w stosunku do niektórych krajów, w których ta produkcja jest jeszcze bardziej intensywna, nawet 6-krotnie mniejsze.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Marcin, ja dzwonię z Polski Centralnej. Ja tu chciałem zadać takie pytanie. Dlaczego pan tutaj odnosił się, że Unia nam wszystko narzuca, ale naprawdę tak to spojrzeć innym okiem, to po prostu polscy urzędnicy bardziej nas tu śruby dokręcają pod każdym względem, bo z której strony by po prostu nie spojrzał, to teraz za ministra teraz rolnictwa pana Roberta, rolnik może utrzymać sobie mała rodzina, tam chyba 4 sztuki, większa rodzina 7 sztuk tucznika. Przez tyle lat, jeżeli każdy rolnik na wsi nie mógł po prostu na własne potrzeby utrzymać. I teraz po prostu po tylu latach można po prostu utrzymać na własne potrzeby. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Unia teraz, weszliśmy w nowe schematy. Każdy rolnik, jaki schemat wchodzi, bo jest zabrane 300 zł prawie do hektara za zielenienie. Teraz, żeby jakieś te dopłaty mieć, bo niestety wszystko jest dużo droższe, paliwo, nawozy, no to każdy się stara, żeby wyrównać te dopłaty. To teraz, żebym po prostu wyrównał te dopłaty, to wchodzenie na pole z obornikiem, zwożę obornik, robię zdjęcie, to jest bardzo chore. Muszę robić zdjęcie, wysłać do agencji, pokazać, że wywiozłem obornik na tej działce i on musi być przykryty tego dnia, o tej godzinie, czyli zacząłem o godzinie 7 rano, do godziny 14 woziłem, od godziny 14 do godziny 18 czy 20 przykrywałem ten obornik. No przecież to jest nie do pomyślenia. Żeby po prostu ktoś nam narzucał, druga sprawa. Jeżeli ktoś ma bydło i chce też mieć większe dopłaty, wypuszczanie, okórniki i o tej godzinie, dzisiaj, przykładowo jest to 27 czy tam 8 czerwiec, piątek czy sobota, czy to jest niedziela, od godziny przykładowo 14 do godziny 18 czy 19 było bydło wypuszczane. No przecież to jest nie do pomyślenia, kto takie wymyśla przepisy, a jeżeli rolnik się, broń Boże, nie wywiąże, a teraz to weszło nowe, to non-stop kontrolę z agencji, a jak nie, to weterynaria non-stop jest. Powiem, to jest dla mnie też chore. Kolega trzyma tuczniki. Non-stop ma kontrolę. Jakie kontrole? Że po prostu przyjeżdżają, że nie ma gryzoni. Trutka ma być porozkładana. Nieważne, że nie ma. Ma leżeć. Teraz któregoś dnia miał mieć kontrol z weterynarii. Musiał iść pozrzucać w oborach, w stodole gniazda jaskółek. Przecież to było już 2 czy 3 lata temu. Najpierw było wprowadzone, żeby wszystkie okienka, wszystkie drzwi, siatki były pozastawiane, żeby po prostu to ptactwo nie zrobiło gniazda. Ono leci tyle kilometrów. Nasze dziadowie, pradziadowie, nikomu ten ptak nie przeszkadzał. Teraz po prostu trzeba iść pozrzucać, bo jeżeli on nie zwróci gniazda, to dostanie karę. Bardzo bym prosił, żeby się panowie odnieśli do tego. Druga jeszcze sprawa. Sprawa, bo nie wiem po prostu, jak to trafi do nas rządzących, czy to jest minister, czy to jest pan premier. Po prostu każdy ładnie mówi, czy pan Kaczyński. Naprawdę te ludzie nie mają zielonego pojęcia o gospodarce. I co się dzieje w rolnictwie? Jeżeli gdzieś ma przyjechać minister czy premier, to po prostu to gospodarstwo jest 3 miesiące sprzątane, jest super ekstra. Mediom są pokazane, w mieście ludzie mówią, tak jak wy żyjecie, macie super. Dlaczego nie przyjedzie do prostego gospodarstwa i nie porozmawia z tym człowiekiem, czy ma 10, czy ma 20, nie do takiego, co ma 100 hektarów, nie porozmawia, niech zobaczy, jak ten człowiek żyje, co robi i na co go jest stać. A nie są po prostu wybierane gospodarstwa, które ma przykładowo 200 hektarów, 5 traktorów po 500 tysięcy i tak jest, media po prostu nagłośnią to i tak rolnicy super żyją. Pan tutaj w radiu też 4 czy 5 miesięcy temu był zaproszony europoseł pan Zbigniew Kuźmik. Rozmawiamy z nim na temat zboża, że tak idzie. Zapewniał mnie ten człowiek, że proszę pana, nic nie stanie je zboże. Po 5 tysięcy, po 4 tysiące w zeszłym roku płaciliśmy za tonę nawozu. A teraz 600 czy może 700 zł dostaniemy za pszenicę. No nie widzi to pan premier, pan minister, po prostu nie mają swoich ludzi odpowiedzialnych. Ja nie wiem, jeżeli pracuję, to ja za coś odpowiadam. Jeżeli ja się nie wywiążę z tego, to niestety, no ja płacę za to kary, czy jakieś odpowiedzialność. Tutaj po prostu w naszym państwie żaden urzędnik nie odpowiada za nic, bo jeżeli by był odpowiadał za coś, to on by się zastanowił, co by powiedział. Tak jak pan minister były Kowalczyk w zeszłym roku, w lipcu, w sierpniu zapewniał, proszę rolników, żeby nie sprzedawać, magazyny wynajmować, szopy szykować, żeby po prostu zboża nie sprzedawać. Jeżeli byśmy sprzedali to zboże, by pan premier nie wyszedł z taką propozycją, że zarobimy na tym, to teraz to byśmy naprawdę nie stracili. A straciliśmy wielkie pieniądze. Jeszcze człowiek, który po prostu ma kredyty, to naprawdę śruby tak były dokręcone, ale nie, no będzie droższe, to więcej się zarobi. No i dlaczego pan minister rolnictwa, pan Kowalczyk, nic po prostu za to nie ma, po prostu odchodzi i koniec. Pan premier nic z tym nie robi, następny przychodzi minister, pan Kaczyński super ekstra mówi, że jest tak i tak. Naprawdę, tutaj nie ma, w naszej Polsce nie ma, czy to odrobinę może tam lepiej, ale czy to jest Tusk, czy to jeszcze były inne partie, po prostu pięknie, super ekstra mówią. Nikt po prostu się nie troszczył o rolników. A wiemy doskonale, że PiS tylko wygrał dzięki rolnikom. 2 kadencje, teraz będzie 3. kadencja. I po prostu każdy urzędnik nas po prostu traktują, w którą stronę by nie poszedł. Bo naprawdę oni nie są do nas. Tylko człowiek musi zabiegać za każdą stronę, a jakby nie daj Boże coś inaczej się odezwał, mocniej podniósł głos, to po prostu zaraz straszą nas karami. Naprawdę bym prosił, żeby się panowie odnieśli do tego i ojca bym prosił, żeby jak najwięcej takich audycji było, bo naprawdę nie mamy dokąd pójść. żeby po prostu, żeby nas ktoś wysłuchał, bo teraz jest pięknie, ładnie mówione przed wyborami. Zobaczymy, jak przejdzie, kto wygra i jakie będą wybory, co będzie dalej. Bo
bardzo
nic na razie
dziękujemy.
Po prostu z nami nie chce rozmawiać.
Bardzo
dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Bardzo proszę o odniesienie się do telefonu naszego słuchacza oraz o słowo podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, rozpocznijmy od pana Jarosława Malczewskiego, prezesa Polskiej Grupy Mleczarskiej.
Tak, jeśli chodzi o wspomniane ekoschematy i wszelkie wymagania płynące w kierunku rolników ze strony urzędników, no to one są w pewien sposób konsekwencją tego, co płynie ze strony Unii Europejskiej. Sam system ekoschematów i podzielenia dopłat na płatność zasadniczą w tej chwili na poziomie tam około 115 euro i resztę w postaci dopłat, no jest to system, no niestety mało korzystny dla polskich rolników, dlatego że mało kto ma czas angażować się we wszystkie te wymagania, o których tu powiedział nasz radiosłuchacz. Także niestety w większości te dopłaty staną się dopłatami wirtualnymi, a rolnik uzyska jedynie tę płatność bazową. Natomiast jeśli chodzi o te kontrole i działania, no to one są w pewien sposób narzucane przez Unię Europejską, dlatego że wszystkie jednostki podległe ministrowi rolnictwa, mam tu na myśli i Agencję Restrukturyzacji i służby weterynaryjne, one de facto realizują te dyrektywy, które płyną ze strony Unii, a z kolei konieczność tak rygorystycznych kontroli i takiego podejścia do producentów, no właściwie tłumaczy tylko jedno, no, że Polska jest okładana karami za ich niezrealizowanie i tu mamy niestety pewien brak sprawiedliwości czy też spójności w stosunku do innych krajów. Tu warto wspomnieć, że zarówno pan minister Ardanowski, jak i choćby teraz pan minister Telus, no autentycznie po pierwsze rozumieją potrzeby polskich rolników, bo sami są praktykami, co widać doskonale, ale też widać tu duże takie, duże pokłady życzliwości i rozumienia tych przepisów, ale też problemów polskiej wsi. Jeśli chodzi o kontrole, które dotyczą produkcji żywca, no to one są faktycznie takie, można powiedzieć, uciążliwe dla rolników. Dlatego warto byłoby faktycznie zrobić przegląd tego, co w tej chwili jest problematyczne i w jakim aspekcie można doprowadzić do deregulacji, bo wierzę w to, że w wielu obszarach ten obszar wymaga jeszcze doprecyzowania i do zderegulowania, choćby w tym przykładzie, który tu został też podany, czyli produkcji trzody na potrzeby własne.
Dziękujemy. To pan Jarosław Malczewski, prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej. O słowo podsumowania serdecznie proszę pana doktora inżyniera Krzysztofa Malczewskiego, adiunkta Katedry Systemów Informatycznych SGGW w Warszawie.
Ja myślę, że zbliżające się lata będą swoistym wyzwaniem zarówno w zakresie technologii, ale też ochrony prawnej. I to zarówno tych rozwiązań technicznych, które są w trakcie wytwarzania, ale też interesów przeciętnego człowieka i obywateli, dlatego że taki stopień zinformatyzowania społeczeństwa i ucyfrowienia ich danych osobowych, i to nie tylko mówię w kontekście tego sojuszu korporacyjnego, który nadmienił jeden z naszych słuchaczy, dlatego że tam generalnie ten sojusz spowodował możliwość pełnej kontroli nad produkcją rolną w 20 krajach i na około 70 milionach hektarów. Także te dane oczywiście gdzieś są dostępne, gdzieś są przekazywane i mogą być użyte w jakimś celu. Także generalnie dla każdego państwa, które dopuści użytkowanie tego typu systemów, no z całą pewnością powstają nowe wyzwania w zakresie ochrony tych danych, ale też stworzenia kompatybilnych z nimi regulacji prawnych, które będą odpowiadały na rosnące i rodzące się potrzeby. Także ja jestem mimo wszystko dobrej myśli, dlatego że każda technologia może być użyta do celów i pozytywnych, i negatywnych. Także tutaj w zakresie tych rozwiązań informatycznych, które krótko przedstawiłem, takie zagrożenia istnieją. Musimy mieć ich świadomość i musimy być gotowi na ochronę tego typu zagadnień. I to zarówno w zakresie technologii, jak i prawa. Także tego typu elementy również stanowią jeden z filarów bezpieczeństwa, czyli w zakresie bezpieczeństwa militarnego, w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, ale należy też włączyć w to obszar cyberbezpieczeństwa, czyli zabezpieczenia danych elektronicznych, które coraz więcej wiedzą o nas samych.
Dziękujemy. Doktor inżynier Krzysztof Malczewski, adiunkt Katedry Systemów Informatycznych SGGW w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję panom za to dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą w zakresie zarówno rolnictwa, zielonej transformacji oraz sztucznej inteligencji. Dość tutaj takie nasze połączenie, jak widzimy, jednak, które jest możliwe tych wszystkich wymiarów.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również. Dziękuję także wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom za to zatrzymanie się nad tą tematyką i tą ożywioną dyskusję, która po chociażby ilości telefonów świadczy, że budzi w nas wiele emocji. Z pewnością również będziemy powracać do tego tematu, tutaj odpowiadając na tą prośbę pana Marcina, za którą również serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za ten czas, za wspólne nasze spotkanie.